Marta Sagan, matko, radca prawny, członkini Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt i Psia, behawiorystka, jest gościem audycji Na Cztery Łapy po raz kolejny. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Pani Marto, zacznijmy od początku. Sejm przyjął ustawę, która całkowicie zakazuje trzymania psów na łańcuchach. To na pewno ogromna zmiana, ale proszę wyjaśnić, co dokładnie oznacza ten przepis w praktyce, bo tak na dobrą sprawę do podpisu prezydenta to jeszcze spora droga.
Tak jest. Pamiętajcie państwo o tym, że to, że ustawa została przyjęta w Sejmie, nie oznacza jeszcze, że te przepisy weszły w życie. Czekamy na dalszy tok procedury legislacyjnej i przede wszystkim podpis pana prezydenta. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, czyli co te przepisy oznaczają w praktyce, to na pewno na początku warto byłoby zaznaczyć to, co nieco mylnie czasem odbierane jest w przestrzeni publicznej. Wejście w życie przepisów tej ustawy nie oznacza, że na posiadaczy, na opiekunów psów został nałożony obowiązek utrzymywania psów w kojcach. Te kojce mają zastąpić uwięź, czyli łańcuch, rozwiązania prawne, które były stosowane do tej pory, które jeszcze obowiązują, czyli zamiast tego przepisowego 12 godzin możliwości utrzymywania psa na łańcuchu określonej długości, aktualnie to jest 3 metry, zostanie wprowadzony przepis, który będzie zakazywał tego typu procederu, a zastępował to ograniczenie przestrzeni, w której przebywa pies, odpowiedniej wielkości kojcem.
Kto będzie musiał mieć kojec?
Nie mamy obowiązku budowania kojca, natomiast jeżeli nie mamy innych warunków, w których pies może bezpiecznie przebywać, czyli na przykład
ogrodzenie
ogrodzonej posesji, czyli nasz dom nie ma odpowiedniego ogrodzenia i nie mamy w inny sposób możliwości zabezpieczenia psa, no to wtedy powinniśmy się w taki kojec wyposażyć z uwzględnieniem warunków, które przewiduje ustawa.
I to też nie jest tak, że jeżeli tę ustawę podpisze prezydent, to ona od razu następnego dnia już obowiązuje.
Tak jest, musimy wtedy zobaczyć, jaki będzie czas, w którym te przepisy wejdą w życie. To jest, zdaje się, w tym projekcie 12 miesięcy.
Do tej pory można było trzymać psa właśnie na uwięzi przez 12 godzin dziennie. Dlaczego te przepisy okazały się nieskuteczne? Złe.
Na pewno utrzymywanie psa uwiązanego jest sprzeczne z jego uwarunkowaniami gatunkowymi. Przede wszystkim psy, jakby państwo sobie prześledzili historię, wymyślone czy też używane przez człowieka były w taki sposób, który wymagał pozostawania w ruchu. Czy to były psy pasterskie, psy myśliwskie, psy strzegące stad, więc zabranie psu możliwości swobodnej eksploracji otoczenia jest niewłaściwe ze względu na realizację jego potrzeb wynikających z gatunku, a może ściślej rzecz ujmując z typu, który on reprezentuje. A po drugie, no taka uwięź wymusza na psie pozostawanie w określonej pozycji ciała chociażby, czy też ogranicza swobodne przemieszczanie się. Może dochodzić do takich sytuacji, gdzie pies na przykład rozpędzi się i nie zdąży wyhamować, co będzie powodowało uszkodzenia w obrębie chociażby kręgosłupa, czy w okolicy szyi, gdzie ten łańcuch jest przyczepiony.
Kiedyś w audycji Na Cztery Łapy rozmawialiśmy o tym, co tak na dobrą sprawę dla psa jest lepsze, czy łańcuch, czy kojec. No i tutaj wracamy trochę do tej sprawy, bo są argumenty osób, które nie są zbyt zadowolone właśnie z projektu tej ustawy, że dłuższy łańcuch jest lepszy niż mały kojec.
No, z perspektywy zarówno prawnika, jak i behawiorystki, ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby zapewniać psu odpowiednią ilość ruchu, której on wymaga codziennie. I jeżeli ten warunek będzie spełniony, to dopiero wtedy możemy zastanawiać się, co jest lepsze, co jest gorsze, bo w mojej prywatnej opinii żadne z tych rozwiązań nie jest rozwiązaniem doskonałym. Natomiast w przypadku posiadania odpowiedniej wielkości kojca, kojca, który spełnia odpowiednie warunki takie jak zadaszenie, odpowiedni przepływ powietrza, dostęp do światła słonecznego, taki, który będzie łatwy w czyszczeniu, to w mojej ocenie jest to rozwiązanie nieco lepsze, ponieważ no, nie mamy chociażby tego ryzyka, o którym wspomniałam wcześniej, czyli jakichś niebezpieczeństw związanych z tym, że ten pies jest do jakiegoś urządzenia przytwierdzony, nie zrobi sobie krzywdy, nie hamując w porę, czy też nie będzie cierpiał z tego powodu, że na przykład łańcuch jest za ciężki, albo przytwierdzony do niewłaściwie dopasowanej obroży.
Pani Marto, wiele osób teraz myśli już o tym, czym zastąpić łańcuch. Nie trzeba tego robić kojcem, podkreślamy to po raz kolejny, ale można. No i teraz pojawiają się właśnie kolejne obawy, że może to się stać nową formą izolacji. Żeby tak się nie stało, no to na pewno są w projekcie jakieś minimalne wymagania prawne dla kojca, w którym może przebywać pies.
Tak jest. W tym projekcie wielkość kojca została uzależniona od wielkości psa. No i warto sobie zajrzeć do projektu tej ustawy i zobaczyć, jeżeli konkretnie nas interesuje ta sprawa i musimy wyposażyć się w taki kojec, jakie minimalne wymiary, jaką powierzchnię powinien on mieć, żeby był zgodny z przepisami. I w Senacie została zgłoszona poprawka dotycząca takich wymagań szczególnych, czyli właśnie zapewnienie co najmniej dwóch ścian, które umożliwią dostęp do światła dziennego, przepływ powietrza i ewentualne odpowiednie zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi.
Czy prawo nakłada obowiązek codziennego wyprowadzania psa z kojca i jak będzie to egzekwowane, bo wydaje się, że to jest nieweryfikowalne?
Z weryfikacją zapewnienia psu tej potrzeby niestety wydaje mi się, że może być ciężko, natomiast ustawodawca czy projektodawca przewidział taki przepis, który nakłada na opiekuna obowiązek zapewnienia psu odpowiedniej do jego potrzeb ilości codziennego ruchu poza kojcem. Natomiast no, weryfikacja w praktyce tych przepisów podejrzewam, że będzie ciężka analogicznie jak do weryfikowania, czy pies faktycznie przebywa na uwięzi 12 godzin, czy też może więcej w ciągu doby.
No to jak zachować taką równowagę między bezpieczeństwem a wolnością psa? Chodzi o to, jak uniknąć sytuacji, że łańcuch zamieniamy na klatkę, nikt tego nie sprawdza i tak na dobrą sprawę to zwierzę nadal będzie nieszczęśliwe.
Na pewno, proszę państwa, edukować, czyli pamiętajcie o tym, że każdy pies potrzebuje tego swobodnego ruchu, swobodnej eksploracji poza kojcem i starajmy się to naszym zwierzętom zapewnić. Oczywiście, jeżeli nie mają państwo możliwości, ażeby ten pies z wami zamieszkał w domu, bo to byłaby dla wszystkich...
Do tego zachęcamy, oczywiście.
Tak jest, to byłaby dla wszystkich najbardziej komfortowa sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o weryfikowalność przepisów, czyli o tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, o weryfikowanie obowiązków opiekunów. Ja mam poważne wątpliwości, czy to będzie możliwe do zrealizowania w praktyce.
A z punktu widzenia behawiorystki, takie minimum, jeśli chodzi o wyprowadzanie piesków, zapewnianie im ruchu w ciągu jednego dnia, jak to powinno wyglądać godzinowo?
Tutaj nie będzie jednej właściwej odpowiedzi.
Tak, zależy to od rasy,
tak,
na pewno uwarunkowań psa.
Od rasy, od wieku, bo też inaczej sytuacja będzie się przedstawiała w przypadku szczeniaka, seniora czy psa w sile wieku. Natomiast dla mnie takie absolutne minimum dla każdego psa to są przynajmniej dwa wyjścia takie po 30 minut. I tak jak mówię, to jest minimum minimum, czyli taka opcja, poniżej której absolutnie nie powinniśmy schodzić. No a jeśli chodzi o ewentualne wydłużanie tych okresów, no to też patrzymy na to, ile, jakiej aktywności nasz pies potrzebuje, bo powiedzmy dla jednego psa półtorej godzinny spacer będzie jak najbardziej w porządku, ale już dla psiego seniora, który jeszcze, nie wiem, cierpi na jakieś schorzenia w obrębie układu ruchu, to będzie zdecydowanie za dużo. Także dopasowujemy tą ilość ruchu, ilość zajęć do konkretnego psa.
Zapamiętujemy to, drodzy państwo, dwa razy po pół godziny, powiedziała Marta Sagan-Martko w audycji Na Cztery Łapy, jeśli chodzi o wyprowadzanie zwierzaków i ten minimalny czas, który powinniśmy właśnie na tę czynność poświęcić.
I pamiętajcie państwo, że czy może dopasowujcie tą ilość nie do przebywania psa poza kojcem, tylko faktycznie do spaceru, czyli zapięcia psa na smycz, wyjście poza posesję na umożliwienie mu poznania środowiska, powęszenia, sprawdzenia, co się w okolicy zadziało. Także tutaj apeluję o rozsądek i o rozsądne podejście do tematu, jeśli chodzi o zapewnienie psu tych podstawowych potrzeb.
Zima zbliża się naprawdę wielkimi krokami, no i wciąż zdarza się, że psy są trzymane na zewnątrz bez odpowiedniego schronienia. Czy to znęcanie się nad zwierzętami?
Jak najbardziej, czyli utrzymywanie w takich warunkach, które nie zapewniają psu odpowiedniej izolacji od tych warunków zewnętrznych, czy to będzie deszcz, śnieg, czy niska temperatura, jest przejawem znęcania się nad zwierzętami, więc apeluję do państwa o reakcję w takich sytuacjach, o zgłaszanie takich opiekunów i dążenie do tego, żeby te warunki, w których dany pies jest utrzymywany, były zmienione.
W takim razie, jakie warunki musi spełnić buda bądź właśnie to schronienie, aby pies mógł bezpiecznie przebywać na dworze zimą? Czy to jest w ogóle możliwe?
W skrajnie niskich temperaturach, w mojej ocenie nie, natomiast przy takich temperaturach umiarkowanych to schronienie musi psa izolować od deszczu, od śniegu, od niskiej temperatury. No i też warto, żeby było regularnie sprzątane, było czyste. Więc tak podsumowując i wskazując jakiś konkretny przykład, niech to będzie dopasowana wielkością do psa, dobrze izolowana buda, którą łatwo możemy otworzyć, którą możemy posprzątać.
Woda w miskach plus mróz równa się zamrożona woda.
Tak jest i to jest kolejna sprawa, o której należy pamiętać. Jeżeli temperatury spadają poniżej zera, musimy regularnie kontrolować to, czy woda w psiej misce nie zamarzła i dostarczać psu bieżącej, czystej wody do picia.
A co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy, że gdzieś pies w jakiejś miejscowości, przez którą przejeżdżamy albo u naszego na przykład sąsiada marznie lub jest zaniedbany, jak reagować zgodnie z prawem, gdzie się zgłosić, do kogo zadzwonić?
Mogą Państwo zgłosić taką sytuację na policję jako przejaw znęcania się nad zwierzętami. Zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę internetową Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt, które przygotowało informator dla funkcjonariuszy policji właśnie dotyczący postępowania w sytuacjach znęcania się nad zwierzętami, z tego względu, że ta wiedza nie jest wiedzą dobrze znaną, czy nie jest to wiedza powszechna, dlatego w formie takiego informatora można pewne kroki postępowania sobie doczytać, czy zaznajomić się z dodatkowymi informacjami, tak żeby taka interwencja przebiegła z sukcesem.
Z perspektywy behawiorysty, jak przygotować psa do zimy, który będzie tę zimę spędzał na zewnątrz, tak żeby on czuł się tam dobrze? Czy to jest w ogóle możliwe?
W mojej ocenie takie przygotowanie do warunków zimowych to bardziej kwestia takiej opieki zdrowotnej, opieki pod względem zapewnienia psu odpowiedniego pożywienia, które pozwoli mu na wytworzenie takiej ilości energii, która go ogrzeje. Na pewno profilaktyka zdrowotna, czyli sprawdzenie, czy nic mu nie dolega, w szczególności takie jednostki chorobowe, które wpływałyby na niemożliwość psa przebywania w niskiej temperaturze, czyli wszelakie chociażby zmiany w zakresie układu ruchu, jakieś zwyrodnienia. Jeżeli pies je posiada, to nie powinien przebywać w zimnym otoczeniu zbyt długo. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie, no to myślę, że nie ma takiej uniwersalnej recepty. Jeżeli jakiś pies mieszka na zewnątrz, no to ta zmiana temperatury nie będzie jakąś super istotną zmienną, do której musimy go pod względem typowo behawioralnym przygotować.
No ale na pewno lepsze od budy na mrozie będzie po prostu przechowanie przez noc naszego pieska, danie mu dostępu w jakiejś szopie, stodole, piwnicy.
Tak jest. Czy w garażu, jeżeli mają Państwo taką możliwość, to zachęcam do tego, żeby dać psu jednak schronienie pod dachem, tak żeby on był bezpieczny, był w cieple i nie musiał znosić niewygód zimy.
Whisky i gucio, z tego co pamiętam, na takie warunki atmosferyczne nigdy nie były narażone i nie będą.
Nie będą i zawsze śpią na mięciutkim, ciepłym posłaniu, ewentualnie pod kołderką.
No i do tego dochodzą spacery. Teraz powiedzmy może już tak na koniec naszej rozmowy, jak często w zimie wyprowadzać takie zwierzaki, które na co dzień mieszkają w mieszkaniu albo w domach?
Jeżeli chodzi o częstotliwość spacerów, to ja bym jej nie zmniejszała, natomiast uwarunkowała długość takiego wyjścia od tego, jak nasz zwierzak reaguje na niską temperaturę. Czyli jeżeli jest raczej ciepłolubny i nie do końca lubi przebywać na zimnie czy na deszczu, no to ten spacer skróćmy albo skorzystajmy z tego, co oferują sklepy zoologiczne, czyli na przykład odpowiedniego ubrania. Nie każdy pies będzie go potrzebował, ale jeżeli widzimy, że nasz pies nie lubi moknąć, albo że zwyczajnie jest mu zimno, albo też jest psem, który nie ma podszerstka i ta warstwa sierści, która chroni go przed niską temperaturą, jest średnio gruba, no to wtedy warto zainwestować w dobre ubranko, które nie będzie krępowało ruchów, które będzie wygodne i które będzie odporne na wilgoć, tak żeby nam nie nasiąkało na zewnątrz i nie powodowało u psa jeszcze większego dyskomfortu, tylko żeby realnie chroniło go przed tymi warunkami atmosferycznymi.
Zwracamy także uwagę na łapki psów po spacerach z tego względu, że sól w zimie bardzo często, niestety jest na nawierzchniach. No i lód, po prostu mróz, to wszystko wpływa na łapki. piesków.
Tak jest. Warto po takim spacerze w warunkach miejskich, czyli jak wiemy, że chodniki były posypane solą, umyć psu łapy i powycierać, zanim wpuścimy go do domu, tak żeby on nie mógł na przykład tej soli zlizać, bo to może spowodować zatrucie, kłopoty żołądkowe, także na to też uwaga.
Tak jest. Uwaga na to i jeżeli są Państwo ciekawi porad właśnie związanych z konkretnym przygotowaniem zwierzaków do zimy, to zachęcam do odsłuchania audycji Na Cztery Łapy na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów w zakładce Strefa Audio. Tam znajdą Państwo więcej porad. Pani Marto, dziękuję za rozmowę, za wiedzę i praktyczne wskazówki. Mam także nadzieję, że nowe przepisy, które prędzej czy później raczej wejdą w życie.
Nie trzymamy
tylko,
kciuki.
Tak jest, nie tylko poprawią życie psów, no ale też zmienią nasze podejście do opieki nad nimi.
Również mam taką nadzieję, że ten zakaz, czy może zrezygnowanie z możliwości utrzymywania psa na łańcuchu, to będzie taki wyraźny sygnał dla społeczeństwa, że to nie jest w porządku i że są inne rozwiązania, które możemy zastosować.
Marta Sagan-Martko, radca prawny, członkini Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt i Psia, behawiorystka, była gościem audycji Na Cztery Łapy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.